Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj rozmawiam z Izą. Izę poznałam przez Instagram, po prostu zaczęłam obserwować jej profil i zwróciłam uwagę na post, który dotyczył pracy z przedszkolakami, pracy właśnie dotyczącej edukacji seksualnej. I wtedy napisałam do niej i zapytałam, czy ze mną o tym porozmawia. Ale umówiłyśmy się tak, że dzisiaj porozmawiamy o warsztatach z dorosłymi, czyli z rodzicami, nauczycielami, nauczycielkami. A druga rozmowa z Izą będzie dotyczyła przedszkolaków. Cześć, Iza. No dobra, to pierwsze pytanie jest takie: rzadko się zdarza, żeby ktoś był edukatorką seksualną i tylko zajmował się tym jednym, więc czy możesz powiedzieć, jakie jest Twoje pierwsze wykształcenie i jak to się stało, że dotarłaś właśnie do zajmowania się też edukacją seksualną?
Tak, zgadza się. To nie jest mój zawód pierwszego wyboru. Ja skończyłam pedagogikę zdrowia i w zasadzie od samego początku zaczęłam pracować z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i w tym kierunku się szkoliłam. Natomiast od początku jakby czułam potrzebę też, żeby moja droga zawodowa szła dwoma ścieżkami. Na początku były to różne modele pracy terapeutycznej, psychoterapeutycznej. Natomiast to była taka odpowiedź na potrzebę chwili. Gdy mój syn był mały, znalazłam sobie takie studia podyplomowe, holistyczna opieka okołoporodowa. I to trafiło w takie moje zainteresowania na tamten moment. Chciałam wspierać kobiety w tym okresie okołoporodowym. Natomiast myślałam wtedy też o byciu dulą. Natomiast jednym z bloków takim dużym była właśnie tam edukacja seksualna. I to jest to, co zostało mi po tych studiach, bo od pierwszych zajęć w zasadzie wiedziałam, że tak, to jest to i to ze mną zostanie już chyba do końca.
Okej, okay. Jak długo się zajmujesz też edukacją seksualną właśnie?
Edukacją seksualną myślę, że jakieś 5 lat już. Tak.
Okej. Okay. No to powiedz właśnie o tym, jakby jak wyglądają takie warsztaty dla rodziców, dla nauczycieli, jak to się dzieje w ogóle, że coś takiego się odbywa? Czy to ty organizujesz i ludzie się do ciebie zgłaszają, czy nie wiem, jakieś placówki zapraszają ciebie? I przede wszystkim też, czy to są nauczyciele i rodzice i nauczycielki, dzieci w jakim wieku, prawda? No to jakby jest duża różnica, czy to są rodzice i nauczyciele, którzy pracują z młodzieżą, czy właśnie z przedszkolakami.
Tak, to dzieje się też na kilka różnych sposobów. Najczęściej są to warsztaty organizowane przez mój gabinet, czyli takie warsztaty prywatne, zapisują się osoby chętne i zainteresowane tą tematyką, ale też miałam kilka zaproszeń z przedszkoli niepublicznych, bodajże jedno było z przedszkola publicznego i też jestem czasami zapraszana przez stowarzyszenia lub fundacje, które zajmują się wspieraniem rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju czy z niepełnosprawnością intelektualną. Więc jakby takie są możliwości uczestnictwa w warsztatach, które organizuję. Najczęściej są to warsztaty dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I to jest taka największa grupa, i w tym można powiedzieć, że się specjalizuje. Natomiast też rodzice są też, organizuję też warsztaty, albo jestem zapraszana na warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną, i to są czasami już osoby dorosłe. Więc jakby ta tematyka jest wtedy no zupełnie inna, tak?
Okej, okay. A jaka jest, no bo powiedziałaś o grupie docelowej, a czy to jest tak, że to są takie ogólne warsztaty, czy jednak są jakieś szczegółowa jest tematyka, szczegółowy jest temat, a nawet jeśli są ogólne, to jakbyś mogła powiedzieć właśnie, czy są jakieś takie części tematyczne, no w ogóle jakby o czym, co tam robicie i o czym tam rozmawiacie?
Warsztaty są takie ogólne, zazwyczaj trwają 3 godziny. To znaczy, tak było w czasach, kiedy mogliśmy się spotykać na żywo. Teraz od wiosny organizuję w formie online, wyglądają troszkę inaczej i szczerze powiedziawszy, nawet teraz rozpoczęłam właśnie taki cykl dla nauczycieli przedszkola, dla rodziców, nie dla nauczycieli, tylko dla rodziców grupy, z którą będę prowadziła później właśnie warsztaty z edukacji seksualnej i bardzo czuję ten brak takiego spotkania na żywo i jest to dla mnie trochę trudne. Natomiast da się to zrobić w troszkę innej formie. Brakuje tej interakcji i tego flow, które się dzieje podczas tego spotkania na żywo, podczas tych warsztatów. Wracając do Twojego pytania, jeśli chodzi o tematykę, to warsztaty zazwyczaj ogólnie poruszają tematykę wspierania rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. I jest kilka takich bloków tematycznych, które zawsze poruszam. To są takie zagadnienia, które są dla rodziców najbardziej takie potrzebne, najwięcej chcą na ten temat się dowiedzieć. Powiem to też z rozmów takich prywatnych z rodzicami. Zazwyczaj jest blok, to znaczy zawsze jest taki blok dotyczący ciekawości dzieci i jak zaspokoić ich ciekawość, jeśli chodzi o seksualność, czyli jak rozmawiać z dziećmi o seksie, jakiego słownictwa używać, jak takie rozmowy powinny wyglądać, kiedy, tak? Bo to jest takie w sumie najczęstsze pytanie, kiedy zacząć z dziećmi rozmawiać o seksualności, kiedy jest ten odpowiedni moment, kiedy przyjdzie ta chwila, więc na tym się bardzo skupiamy. Jest też blok taki o masturbacji wczesnodziecięcej, bo to jest takie zagadnienie, z którym zazwyczaj najczęściej rodzice się do mnie zgłaszają, co zrobić, bo moje dziecko się tam dotyka lub dociska, lub inne przejawia zachowania, które są dla rodziców niepokojące, więc rozmawiamy sobie o motywacjach masturbacji wczesnodziecięcej, o tym, jakie są, mogą być przyczyny, jak odkryć, jaka jest motywacja tej masturbacji, kiedy masturbacja jest rozwojowa i w zasadzie nie powinno się nic z nią robić, tak? A kiedy wynika z takich przyczyn innych, no i tutaj trzeba byłoby się zastanowić właśnie dlaczego, co dziecko sobie zaspokaja, jakie potrzeby poprzez tą masturbację. A więc tutaj jest ten temat masturbacji na pewno. Zazwyczaj rozmawiamy też o tabu dotyczącym seksualności, które funkcjonuje w rodzinach uczestników. Wracamy sobie troszkę tak ćwiczeniowo do rodzin, z których uczestnicy pochodzą i to jest taki dosyć wzruszający moment, taki refleksyjny, bo wtedy uczestnicy, uczestniczki zaczynają się zastanawiać, jak to było u nich. Zaczynają dostrzegać konsekwencje tego, co było, tak? Jeśli to tabu było bardzo silne, to jak to się przekłada teraz na ich rodzinę, w której funkcjonują, na to, jak wychowują dzieci. I to bardzo często tak zmusza do właśnie takiej refleksji, do zastanowienia się i myślę, że takie mam poczucie, że z tym wychodzą i to się dzieje dalej, że zaczynają troszkę ten temat ruszać i zaczynają zastanawiać się, co zrobić, żeby w ich rodzinach było troszeczkę inaczej, żeby wychować dzieci nie w takim silnym tabu. Tutaj też kwestia stereotypów, tak? Wielu z nas wychowywało się wśród bardzo silnych takich stereotypów negatywnych dotyczących seksualności, płci i tak dalej, i tak dalej, więc o tym sobie też rozmawiamy. Dużo jest też o tym, jak w ogóle zaakceptować to, że dziecko jest istotą seksualną już od momentu poczęcia, tak? Bo właśnie, to taki kolejny chyba stereotyp panujący, że albo takie przekonanie silne, że człowiek się staje seksualny w jakimś nie wiadomo w zasadzie jakim momencie, może gdy kończy 18 lat, tak? No to wtedy okej, możemy synu, córko, możemy porozmawiać o seksie i jakby okej, wtedy jest ta osoba osobą seksualną, tak? Może mieć potrzeby i tak dalej, i tak dalej, więc to są takie aspekty. No i taki najtrudniejszy aspekt związany z wykorzystaniem seksualnym. Bardzo duży nacisk jednak kładę na to, jak co robić, żeby zminimalizować to ryzyko wykorzystania seksualnego dziecka. To jest szczególnie ważne na tych warsztatach z rodzicami dzieci z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną, bo jak wiemy, one są w szczególności narażone na takie akty przemocowe i to się dzieje bardzo często. Wiele z tych sytuacji nie jest ujawniana, bo to jest też takie kolejne tabu, które u nas funkcjonuje. A więc tak naprawdę tych zagadnień nie jest dużo, to jest taka dawka w pigułce, natomiast mam wrażenie, poczucie albo nadzieję, że to otwiera uczestników do dalszej refleksji i do tego dalszych poszukiwań w tym temacie, tak? Bo rodzice pytają o książki, które mogą czytać z dziećmi albo które sami mogą przeczytać. O tym też piszę i ty też piszesz na swoim profilu, tak? Polecamy książki, które są dla nas, według nas wartościowe i które warto z dzieckiem przeczytać. Pytają o właśnie, no często to jest taka też zachęta do takich pytań dotyczących tej konkretnej rodziny, tak? Co zrobić, bo moje dziecko no właśnie masturbuje się w obecności innych osób albo zadało takie pytanie, a ja nie wiem, jak na nie odpowiedzieć. Więc taki duża część moich warsztatów to jest taka dyskusja z rodzicami, wymienianie się doświadczeniami w tym obszarze. I to jest niezwykle kształcące dla mnie też, bo z każdych warsztatów wychodzę dużo mądrzejsza. Staram się zapisywać sobie te różne refleksje i każde kolejne warsztaty są udoskonalone o ten element z tych poprzednich, tak? Tylko czego się dowiedziałam od uczestników i co to mnie zrobiło, tak? Do czego mnie to zmusiło, do jakich refleksji.
Okej, dzięki. To właściwie no ja mam takie poczucie, że wiemy i jakby też osoby, które nas będą oglądały, dowiedzą się dokładnie właśnie, co dzieje się na takich warsztatach, a też o to mi chodziło. W sumie jednocześnie też odpowiedziałaś na parę następnych moich pytań, na przykład właśnie o to, jakie są pytania, czy też właśnie jak na ciebie wpływa ta praca, w sensie czego ty się dowiadujesz. To teraz bym cię zapytała o to, jak ludzie reagują na to, że właśnie zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, czy bardziej są zaciekawieni, czy może zdarzyło ci się, że ktoś był oburzony albo uważał, że robisz coś szkodliwego. Pytam zarówno o, nie wiem, o rodziców, ale pytam też, jeżeli miałabyś ochotę powiedzieć, jak jakby osoby z jakiegoś takiego prywatnego otoczenia reagują na to.
Reakcje są różne. Najczęściej jest to takie zdziwienie, takie wielkie wow, bo jak mówię, że pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, no to jest okej, trudna praca i w ogóle, ale gdy mówię, że zajmuję się edukacją seksualną, no to już tak oczy się szeroko otwierają, no ale właściwie co robisz, tak? Myślę, że wiedza naszego społeczeństwa w XXI wieku na temat edukacji seksualnej jest nadal bardzo znikoma. Poza tymi kręgami, które właśnie się obracają wokół tematyki seksualności, natomiast wiedza nauczycieli, rodziców jest w tym obszarze bardzo niska i to sobie uświadomiłam właśnie na tych zajęciach, na tych studiach, tak, z edukacji seksualnej, że pomimo tego, że właśnie gdzieś siedzę w tej tematyce, tak, obracam się w kręgu psychologiczno-pedagogicznym, uważam się za osobę, która poszukuje, czyta, to tak duże braki miałam w tym obszarze, to mnie po prostu zadziwiło, że tak mało wiemy. I tutaj się dzieje taki efekt domina, tak? Jedna rzecz, której nie wiemy albo którą robimy nie tak, jedna rozmowa z dzieckiem przeprowadzona w nie taki sposób, tak? Użycie nie takich słów powoduje kolejne konsekwencje i tak dalej, i tak dalej. I później budzimy się dorośli z różnymi problemami w tym obszarze. Nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, jak to ugryźć. Wstydzimy się o tym rozmawiać, a już udać się po pomoc, to tym bardziej. Więc jakby właśnie wracając do tego twojego pytania, z powodu tego, że ta wiedza jest mała, to te reakcje są takie szokowe bardziej. Spotkałam się z pytaniem, czy uczę przedszkolaki masturbacji. Co mnie osobiście zszokowało. Tak jakby nie przyszłoby mi to w ogóle do głowy, że można myśleć jakby w taki sposób, że właśnie edukacja seksualna to jest nauczenie dzieci masturbacji. Natomiast wykorzystuję te momenty właśnie do takiej edukacji, tak? Bo wtedy mogę z tymi osobami rozmawiać i mówić, czym rzeczywiście się zajmuję, jakie tematy poruszamy na właśnie warsztatach z rodzicami, a jakie z przedszkolakami i że zajmujemy się szeroko pojętą seksualnością, a ta seksualność nie oznacza tylko i wyłącznie seksu, tak? Że zajmuję się wszystkim albo staram się zajmować wieloma aspektami związanymi z tym, że posiadamy płeć, tak? Czyli jesteśmy istotami seksualnymi. Więc takie reakcje takiego zdziwienia albo tego typu pytania padają. Raz się spotkałam z taką, znaczy weszłam w taką dyskusję na Facebooku, to było, gdy dałam ogłoszenie właśnie o warsztatach z edukacji seksualnej dla rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jedna pani napisała, że stanowczo nie poleca. No i jakby w pierwszym takim odruchu poczułam się tak średnio. Mówię, może była już na tych warsztatach i coś było nie tak i dlatego nie poleca. Więc to pytałam, dlaczego nie poleca tych warsztatów. No to pani stwierdziła, że no okres, według niej okres przedszkolny i wczesnoszkolny to jest stanowczo za wcześnie, żeby w ogóle zajmować się tą tematyką, żeby ją poruszać. Na co się zapytałam, kiedy przyjdzie ten moment? No, gdy dziecko będzie nastolatkiem, tak? I jakby to smutne, tak? Że jakby ciągle są takie przekonania na temat właśnie seksualności, że przyjdzie ten moment, ta granica, którą się przekroczy i wtedy okej, okay, możemy tą tematykę poruszać, możemy się tym zajmować. Natomiast z takimi jakimiś bardzo negatywnymi komentarzami ja się nie spotkałam. Raczej właśnie takimi wynikającymi po prostu z niewiedzy, kto to jest edukator seksualny i co on w ogóle robi. Bo no też media robią często złą robotę tutaj, tak? Bo chociażby to, co się pojawia na temat zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących tego, jak powinna wyglądać edukacja seksualna na różnych etapach rozwoju, tak? W wieku przedszkolnym, z czterolatkami, pięciolatkami i tak dalej, no to już tutaj pojawiają się zakłamania, tak? Niektórzy puszczają obieg informacje, że właśnie już, że Światowa Organizacja Zdrowia zaleca naukę masturbacji właśnie w przedszkolu, tak? Co kompletnie mija się z prawdą i prowadzą też warsztaty z rodzicami i nauczycielami też. Gdzieś tam staram się im przekazać taką informację albo dać nawet pokazać na slajdach, czy gdzieś tam wrzucić im możliwość, dać im możliwość, żeby zobaczyli sobie, co jest w tych zaleceniach, bo to też jest takie ważne, żeby zobaczyć, co tak naprawdę tam jest i czym tak naprawdę się zajmujemy.
A powiedz jeszcze, bo tak właśnie pomyślałam, mówisz o warsztatach dla rodziców i dla nauczycieli, czy to są jakby wspólne warsztaty, czy jednak osobne?
Zdarza się, że są to warsztaty tylko dla nauczycieli, właśnie gdy jestem zaproszona przez konkretną placówkę. W takich warsztatach, które ja organizowałam przez gabinet, no to często to były osoby właśnie, to były grupy mieszane. Natomiast tak sobie myślę, analizując doświadczenia z tych warsztatów, że chyba lepsza jest taka dynamika, jak jednak dla rodziców byłyby osobno, a dla nauczycieli osobno, bo myślę, że obydwie te grupy czują się wtedy troszkę swobodniej, tak? Mhm. Bo nauczyciele przy rodzicach wstydzą się o coś zapytać, tak? Żeby nie wyjść na taką osobę, która czegoś nie wie. Natomiast rodzice też wstydzą się przy nauczycielach poruszać niektóre tematy. Też teraz tak pomyślałam o tym, jak właśnie wygląda taka dynamika takich warsztatów, bo to też jest takie dosyć ciekawe, jak właśnie taki proces grupowy się dzieje. Zazwyczaj zaczynamy z takim trochę skrępowaniem, tak? Rodzice czy nauczyciele tak siedzą, nie bardzo wiedzą o czym będzie, a szczególnie, że jakby forma jest warsztatowa, tak? Czyli coś będziemy robić, nie wiadomo co, i to jest takie troszeczkę, no czuć ten lęk, który jest, i to zawstydzenie. Natomiast później atmosfera jest zazwyczaj bardzo swobodna, szczególnie przy ćwiczeniu takim, gdy proszę o wypisanie wszystkich nazw na narządy płci, kobiece i męskie, wszystkich dosłownie, i takich potocznych, i wulgarnych, i takich anatomicznych, no to zazwyczaj przychodzi ten moment rozluźnienia. I po tym ćwiczeniu właśnie już zaczynają padać takie pytania, takie bardziej otwarte, aż właśnie do momentu, kiedy nie zaczynamy rozmawiać o tabu, o tym, jak mówiłam wcześniej, to znowu jest taki moment refleksji, zastanowienia się, i często uczestnicy, uczestniczki dzielą się z takimi bolesnymi przemyśleniami, tak? Z takim żalem opowiadają o tym, że kurczę, no nie fajnie było w moim domu w tym obszarze, tak? Kurczę, ja teraz nie wiem, jak mam rozmawiać ze swoim dzieckiem, a bardzo bym chciała. I to jest fajne, tak? Bo to właśnie coś w nich, widać, że coś w nich porusza, tak? A jak coś zostanie poruszone, to coś się dalej z tym podzieje. No i dzięki temu nasza świadomość jako społeczeństwo będzie też większa. Mhm.
No to chciałabym tak na koniec Cię zapytać właśnie jeszcze, jakbyś, to wiem, że to trudne, ale jakbyś spróbowała właśnie mi powiedzieć, czy jest jakaś taka jedna najważniejsza rzecz, którą próbujesz przekazać osobom, z którymi pracujesz, no tu mam na myśli akurat te osoby dorosłe, czy dałoby się to jakoś ująć, wiesz, w jakąś taką jedną najważniejszą rzecz?
W jedną chyba byłoby trudno, ale jest chyba kilka takich, żeby się nie rozgadywać to tak szybko może. Na pewno to, że właśnie jesteśmy seksualni od samego początku, że nie przychodzi ten moment, kiedy się stajemy seksualni, tylko każdy z nas jest istotą seksualną od początku, i rolą rodzica, rolą opiekunów, nauczycieli jest mądrze tą seksualność wspierać, i da się to zrobić na wielu różnych poziomach. Też dla mnie bardzo ważne jest, żeby przekazać taką informację, o której wcześniej mówiłam, że seksualność to nie tylko seks. W pojęciu seksualność mieści się bardzo dużo różnych aspektów, a współżycie seksualne jest tylko takim wąskim aspektem tego całego pojęcia. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo od zrozumienia tego chyba zależy podejście późniejsze do właśnie edukacji seksualnej, tak? Jeśli nie będziemy podchodzić do edukacji seksualnej jako nauki seksu, tylko nauki o seksualno-płciowości i aspektach z tym związanych, no to też myślę, że podstawy z tym będą i myślenie o tym będzie troszeczkę inne. I myślę, że na koniec to jest taki gdzieś fragment, który przeczytałam w jednej z książek dla rodziców, ale to on mi tak bardzo mocno utkwił i zawsze przekazuję go rodzicom, że my jako rodzice, nauczyciele, terapeuci, opiekunowie nie możemy robić dwóch rzeczy. Nie możemy okłamywać dzieci, jeśli chodzi o seksualność, nie przekazywać im informacji nieprawdziwych, czyli no właśnie, bo cię przyniosę i tak dalej. Upraszczam teraz, ale gdzieś tam mniej więcej o co chodzi. I nie możemy też karać dzieci za to, że są seksualne i się własną czy innych osób seksualnością interesują. Tylko naszym zadaniem jest tą seksualność wspierać.
Okej, okay, to ja mogę podać źródło, bo to jest z książki Skąd się nie biorą dzieci. Wiesława Sokoluka i zawsze zapominam Beaty Bianki Kotoro, albo zamieniłam kolejność imion, niestety trudno mi to zapamiętać. Tak, słuchaj, to bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że właśnie jakby ja mam też takie poczucie, że wiem, co robisz i szczerze mówiąc, to mam ochotę się zapisać na warsztaty. Oby się jak najszybciej udało, bo ja też ewidentnie lubię takie na żywo. I bardzo Ci dziękuję, że podzieliłaś się tym też z osobami, które będą nas oglądały.
Dziękuję bardzo.